Kłania się Państwu Wiesław Pilch, proszę Państwa, szczęść Boże. Powoli zabieram się do tego tekstu nędznego i właściwie myślę, że no nie mam wyjścia. Ja nie potrafię czytać bzdur, nie potrafię Państwu prezentować bzdur, nie zwracając uwagi na to, że są to bzdury. Państwo, w końcu ten portal ma na celu również edukację, również uświadomienie Wam pewne chińskie prawdy. Pamiętajcie Państwo o tym, że to jest portal sinocentryczny. I teraz zaczynam od samego tekstu, ten tytułu. Jak się kruszy dach świata? Jak się kruszy? I to w dodatku jest znak zapytania. Jak się kruszy dach świata? Jak się kruszy? Jak? Znaczy, wiecie Państwo, ja wydawało mi się, że ja znam język polski. Bardzo kocham swój język. Wielokrotnie o tym mówiłem. I odnoszę wrażenie, że tutaj albo, znaczy jest błąd w tym zdaniu. A to mogą być różnorakie błędy, ale nie jak, tylko czy. Czy się kruszy dach świata? I wtedy znak zapytania jest sensowny, ale jak się kruszy dach świata? Jeśli ma zostać tak, jak jest, to bez znaku zapytania. No ale powiedzmy sobie, że... A to forma jest, powiedzmy sobie, drugorzędna. Natomiast czy to ma sens? Jak się kruszy dach świata? Jak się kruszy? A mili Państwo, więc to zdanie, jeśli tak je zostawić bez tego znaku zapytania, bo to jest błąd, to wtedy to by oznaczało, że on się kruszy, a jak się kruszy, to jest odpowiedź na to. Pytanie jest w środku. Więc zdumiewające dla mnie, dla człowieka, który żyje Chinami na co dzień, całymi Chinami na co dzień, konstatacja, iż Xizang, Tybet się kruszy. Ja rozumiem, że ta erozja, nigdzie tutaj to słowo nie padło, to pewnie za trudne dla tej kobiety, tej baby, dla tych bab, bo to jedna odpytuje drugą. Dziennikarka tą babę Maję Wolny, która jest autorką książki Pociąg do Tybetu. A więc myślę, że to za trudne to zdanie, to słowo. No więc może niekoniecznie. A więc on się kruszy, tak? Ten Tybet. Rozumiem, że w warstwie, no właśnie, jakie się kruszy. Co eroduje, no to powiedzmy sobie, że niekoniecznie chyba o to chodziło. A co, no może erozji podlegają Tybetańczycy? Może u nich tężeje ta ich tybetańskość? Nie wiem. I oczywiście z tego artykułu wcale nie wynika, jak się kruszy. Nie. A czy można by sądzić, że ta baba twierdzi, że no, kruszy się tak, jak ona to widzi, tak jak ona sobie to wyobraża, nie widzi, wyobraża, oczyma wyobraźni. No ale powiedzmy sobie, że zaczynamy. Ja nie będę cytował tutaj na początku całości, bo to jest w ogóle jakaś śmieszna historia. Ta dziennikarka niby, Aleksandra Suława, pyta, kontrabanda się udała? Kontrabanda, czyli chodzi o torebkę z suszonymi kwiatami. Ponoć to kontrabanda. Podczas gdy okazuje się, że nie było mowy o żadnej kontrabandzie i że ta torebka, którą dostała ta Polka od tego tybetańskiego mnicha, która zawierała zioła, które pięknie pachniały, nie była żadną kontrabandą. Ale wiecie Państwo, o co chodzi? Chodzi o pewien zabieg mentalny. Chodzi o wprowadzenie czytelnika w taką atmosferę strachu przed Chinami. Chinami w Tybecie. Przed Chinami w Tybecie. Przed Chinami w Tybecie. Rozumiecie, co ja mówię? Przed Chinami w Tybecie. To tak jakby Tybet w tej chwili nie był chiński. No, więc, no ale nie tylko kontrabanda to jest bardzo ważna, ale takie zdanie, nawet salutujący, pokrzykujący i przypominający robota chiński żołnierz nie pomyśli, że to coś podejrzanego, czyli ta niby kontrabanda. Więc jednak nie kontrabanda, ale przypominający robota. Fajne, nie? No właśnie, celnicy skupili się na moim paszporcie i wizie, a nawet nie spojrzeli do plecaka. No i teraz się zaczyna. Czy ten, ta baba, ta podróżniczka mówi, ale strach był, tak, strach był. Strach był, no bo trzeba się bać, no to tak, w Chinach to trzeba się bać, koniecznie. Ta dziennikarka dopytuje, tylko wtedy, czy w czasie całej podróży? No, to już teraz jesteśmy w domu. To gdzie tam tylko wtedy? No przecież cały czas. No i ta odpowiada. Jeśli chodzi o ogólne bezpieczeństwo, Tybet jest chyba jednym z najmniej groźnych krajów świata. Stężenie mundurowych na kilometr kwadratowy przekracza tam normę znane z jakiegokolwiek innego miejsca na ziemi. Odczuwa się jednak nerwowość, której powodem jest ciągła kontrola i obserwacja. Stolica Lhasa jest jedynym miejscem w Tybecie, po którym cudzoziemcowi wolno swobodnie się poruszać. Poza jej granicami można wyjechać wyłącznie z przewodnikiem i to trasą, którą wcześniej zatwierdzono w Pekinie. No, czyli dokładnie to samo, co ja powiedziałem. Nic nowego. Od zawsze jest tak samo. Gdybym chciała wsiąść do autobusu jadącego poza lasy, kierowca prawdopodobnie by mnie nie wpuścił. Oczywiście słyszałem o samotnych buczęgach z plecakiem po tybetańskich bezdrożach, ale osobiście nie polecam. Na morze się nic nie stanie, najwyżej spędzimy kilka godzin na posterunku. Ale dla tych, którzy udzielili nam schodnienia, czy zaoferowali podwiezienie, konsekwencje mogą być bardzo przykre. Tybet, który kojarzy się z duchowością i wolnością, jest straszliwie zniewolonym krajem. Zniewolonym krajem. No dobrze, zniewolonym. Ale zaraz. To zniewoleni są... Kto jest zniewolony w tym kraju? Zniewoleni są turyści, czy zniewoleni są Tybetańczycy, czy może Chińczycy, którzy mieszkają w tym zniewolonym kraju? No, na to pytanie nie ma odpowiedzi. Zniewolony kraj. W Kanadzie jest zniewolony. No to jest oczywiste, że jak baba przyjechała z Polski, to dla niej to jest kraj zniewolony. Z takim pomysłem na to, że to ma być wolny Tybet, no to... I pytanie teraz, i posłuchajcie Państwo pytania. Czy to nie potrafi doprowadzić człowieka do pasji? Do czego można porównać sytuację Tybetańczyków? Do Palestyny, Korei Północnej, ZSRR? I odpowiedź raczej do losów rdzennych Indian. W Tybecie? Do losów rdzennych Indian. Gdzie ci Indianie? W Ameryce Południowej? Środkowej? Czy północnej? A? Tego już nie wyjaśniono. Czyli kolonizacja, tak? Tak! W tym przypadku mamy do czynienia tylko z dominacją polityczną, ale też z wyzyskiem gospodarczym. Z wywożeniem bogactw naturalnych, chromu, miedzi, litu i uranu, rujnowaniem lokalnego ekosystemu, rozwojem infrastruktury. Rozwojem infrastruktury. To jest ta rujnacja. Wyzysk gospodarczy, która choć służy mieszkańcom, ułatwia również przemieszczanie wojsk i transport wydobywanych w Tybecie surowców. No więc jak? Możecie mi Państwo odpowiedzieć na pytanie? Znaczy, słyszałem taką tezę dawno temu, przez Hindusów powtarzaną, że, zresztą mówiłem o tym wielokrotnie w kanale, że hinduscy generałowie, w ogóle hinduskie elity, uważają, że rozwój infrastruktury w Tybecie to jest kolonialny wyzysk. To jest kolonialny rozwój, ponieważ wprawdzie służy i rdzennym mieszkańcom, ale ułatwia przemieszczanie wojsk. No to po prostu skandal. Jak można budować linię kolejową albo drogi, po których poruszają się przecież wszyscy, skoro może tędy pojechać wojsko chińskie, które zresztą sprawuje, chińskie jest na miejscu. No bo to Chiny. To, znaczy, rozumiecie Państwo paranoję tego sformułowania? Tego sposobu myślenia? Nie wolno budować tej infrastruktury drogowej, kolejowej, bo wojsko może się przemieszczać. I to w dodatku w miejscu, gdzie są Chiny, czyli wojsko chińskie. Paranoja jak cholera. No ale wiecie Państwo. No tak. I transport wydobywanych surowców. Proszę Państwa, dominacja objawia się nawet w hodowli zwierząt. W ostatnich dekadach w Chinach znacząco wzrósł popyt na mięso. Próbuje się więc krzyżować jaka. Ukochane niemal święte tybetańskie zwierzę ze świnią, by uczynić go bardziej kalorycznym. No to już jest w ogóle skandal. Jako, że jaków w Tybecie jest masa, najczęściej są to zwierzęta dzikie, jaków jest od cholery. To najwięcej jest jaków w Tybecie. Nie ludzi, tylko jaków. No więc jak można doprowadzić do sytuacji, w której biedni Tybetańczycy, biedni, bo to są biedni ludzie, zawsze o tym mówię, biedni ludzie, żeby biedni ludzie mieli coś więcej do jedzenia. No nie można przecież, prawda? No. Po co oni mają być najedzeni, ci biedni ludzie? No, jeśli jakiś Europejczyk czy Europejka jedzie tam i później po powrocie wypisuje takie bzdury, no to co można mówić o intelektualnej stronie tej osoby? No sami pomyślcie. Jakby ktoś wam mówił, nie, że ta świnia nie może być jeszcze lepsza, musi być tylko gorsza. Bo ta świnia to jest Polska, czy co? Nie wiem, już sam nie wiem. Znaczy, wiecie Państwo, to jest tak beznadziejne podejście do tego jaka, że to aż go głowa ma. Dobra. Damy spokój. No bo nie można go uczynić bardziej kalorycznym, tego jego mięsa. Chodzi też o zasiedlenie Tybetu. Dwukropek. Jak wiadomo, Chiny zmagają się z przeludnieniem, naławiają się więc swoich obywateli na przeprowadzkę do Tybetu, oferując im lukratywne kontrakty. Nawiasem mówiąc, nikt nie przejmuje się tym, że klimat i rozrzedzone powietrze sprawiają, że tak świata nie jest miejscem dla każdego. Proszę Państwa, jako że ja, powtarzam, pochodzę ze Śląska, z Zabrza, w którym autochtonów po wojnie była minimalna ilość, to byli głównie górnicy. Górnicze, robotnicy z innych zakładów przemysłowych. Cała reszta, cała góra, wszyscy Niemcy, autentyczni Niemcy wyjechali. Zostali Ślązacy. Niemieccy Ślązacy, powtarzam, Niemieccy. W Hindenburgu zostali Niemieccy Ślązacy. Później, jako że granice się zmieniły, przyjeżdżali Polacy, między innymi moi rodzice. Przyjechali, ale później to był dopiero początek, to była repatriacja ze wschodu. Ale później, już w czasie, kiedy ja dorastałem, przyjeżdżały całe hordy ludzi z centralnej Polski. No po prostu nas, ludzi z tam zadomowionych, udomowionych jakby Ślązaków, było coraz mniej. Coraz więcej było ludzi z centralnej Polski. Dlaczego przyjeżdżali? No bo w kopalniach się świetnie zarabiało. I co, to było źle? To było złe? No bo ona mówi tutaj, że Chińczycy namawiają obywateli do przeprowadzki do Tybetu. Dają z nim lukratywne kontakty. A co, jak to działo się w Polsce? Inaczej? Inaczej się działo w Polsce? A stocznie, a w którym mieście, to przez kogo były prowadzone? Przez kto był robotnikiem i inżynierem w tych stoczniach? Niemcy? Których nie było? Po tym tak zwanym wyzwoleniu? Nie. Polacy z dowolnych miejsc w Polsce. No. To jest to łajdactwo. Polskojęzyczne łajdactwo, które nie potrafi tymi samymi kategoriami oceniać czegoś, co się dzieje na świecie, tymi samymi, które powinno stosować w każdej sytuacji. No, cóż. No i tak. Dobra. To była pierwsza strona. Jedziemy dalej. Ty mówisz kolonizacja. Pytanie tej dziennikarki niby. Ty mówisz kolonizacja. Ja czytałem, że w ubiegłym roku Chiny opublikowały raport 60 lat reformy demokratycznej w Tybecie. Piszą w nim między innymi o pokojowym wyzwoleniu i wysiłku, które podjęto, by zmodernizować region, znieść praktyki feudalne, a przy tym chronić prawo buddyjskiego ludu do praktykowania religii i ochrony kultury. Jaka jest w tym jakaś prawda? I teraz odpowiedź. Chociaż to propaganda, trzeba oddać jej pewną sprawiedliwość. No, proszę. Kiedyś Tybet był bardzo niebezpiecznym krajem, w którego górach grasowały bandy napadające na turystów i pielgrzymów. Nie było elektryczności, powszechnie dostępnej opieki medycznej, transportu publicznego, świeckiego szkolnictwa. I to wszystko komunistyczna rewolucja Tybetańczykom dała, jednak nie za darmo. Ceną była możliwość samostanowienia. Tybet stał przed wyborem albo chiński komunizm, albo teokracja. Nie wiemy, jak mogłoby się potoczyć los tego kraju, gdyby Chińczykom nie udało się go zająć w październiku 50 roku. Wystarczy spojrzeć na sąsiedni Nepal, który może jest krajem bardzo ubogim, ale demokratycznym. No, słyszycie Państwo, nie jest ważne, czy człowiek jest głodny, czy jest najedzony. Nie jest ważne, czy się dobrze czuje. Nie jest ważne, że nie choruje. Ważne jest, żeby mieszkał w demokratycznym państwie. I to mu powinno wystarczyć za wszystko. No? Odpowiada? Odpowiada państwo? Bo mnie nie. Bo ja wolałbym nie mieszkać w demokratycznym państwie, żeby mi było jeszcze lepiej. W tym moim państwie. Rządzonym przez Polaków. No ale to nie jest ważne. To nie jest niewłaściwe podejście. Nepal jest krajem ubogim, bardzo ubogim, ale demokratycznym. No? Ma to sens? Według mnie żadnego. Ale... Proszę państwa, ja państwa odsyłam, już nie wiem, czy w tej chwili, czy to się nie zmieniło, ale dawno temu, no, z 10 lat temu, więc wszystko się mogło zmienić. Również i Wikipedia się mogła zmienić. To chyba w angielskiej wersji Wikipedii, bo do niej nie mają dostępu te sukinsyny żydowskie z gówna wyboczoną. Czytałem, jak wzrosła ilość książek wydawanych w Tybecie, ile wypożyczalni książek, ile jest szkół, ile jest klasztorów, ile jest gazet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko zostało stworzone od zera praktycznie, ponieważ przed 50 rokiem nie było tam nic. Owszem, była jedna rzecz. Gigantyczna ilość mnichów, a nierobów, na których pracował cały nabór tybetański, ale nie pracował, tylko tyrał. Mnichów była olbrzymia ilość. No, zupełnie nieproporcjonalna w stosunku do narodu, a już zupełnie nieproporcjonalna w stosunku do możliwości wytwórczych tego narodu. Bieda, wręcz nędza. Nędza w Tybecie była koszmarna. Gdzieś to czytałem w Fokusie. Taki był artykuł, w którym powołałem się na relację brytyjskiego jakiegoś porucznika z 30-tych, 40-tych lat, który tam z jakimś oddziałem brytolskim wszedł do Tybetu, czy nie do lasy nawet. I to jego przerażenie, właśnie z Indii, i to jego przerażenie tą nędzą, brudem, smrodem który zobaczył. No więc w ogóle nie ma co porównywać tego rozwoju Tybetu, Xinjiangu od 50 roku, wiesz, z tym, co było wcześniej, bo wcześniej nie było nic praktycznie. Oprócz rzeczywiście zniewolonych chłopów, niewolników chłopów i gigantycznej ilości mnichów. Cytuję dalej. Nepal jest ubogi, a tymczasem Lhasa czterokrotnie wygrała w plebiscycie na miasto najszczęśliwszych mieszkańców. Nie wiem, co tu ma do tego Nepal, ale Lhasa ponad czterokrotnie wygrała w plebiscycie na miasto o najszczęśliwszych mieszkańcach. Nie słyszałem o tym, ale no, nie wiem. O czym informuje jedna z chińskich korporacji medialnych. Ale dobrze, w Lhasie choć trudno uznać ją za najszczęśliwsze miejsce na Ziemi, mierzyli się najgorzej. Mieszkańcy mają dostęp do edukacji, służby zdrowia, komunikacji miejskiej, wymiany towarów. Czy wymiany towarów? Po prostu kupno-sprzedaż, bo to nie słyszałem o barterze. Wszystko to jest na poziomie znacznie odbiegającym od zachodniego, ale jest. A dlaczego w Chinach miałoby być tak samo jak na zachodzie? Nie rozumiem. Jednak już na prowincji życie jest bardzo ciężkie, chodzi nie tylko o klimat, ale i o to, że nie sposób jest utrzymać się z tradycyjnej pracy. Zmiany klimatu zrujnowały pastwiska, hodowane przymusowo zwierzęta zaczęły chorować, a narzucone przez władze ograniczenia poruszanie się uniemożliwiają poszukiwanie lepszego miejsca do życia. To już dla mnie nowość. Narzucone przez władze ograniczenia w poruszaniu się. Dla Tybetańczyka? Dla Tybetańczyka? A to komu, kto mógłby Tybetańczykowi wyjechać do innych miejsc w Chinach? To znaczy, pierwszy raz słyszę i zapewne dlatego jest to jakaś obłędna bzdura. Ale ta pod zdań umożliwiające poszukiwanie lepszego miejsca do życia, następne zdanie. Niemal każda z wiejskich rodzin ma więc swojego delegata, w cudzysłowie, który w większym mieście pracuje jako kierowca czy tragarz i wysyła pieniądze do domu. Wielu z nich widuje swoje rodziny tylko raz lub dwa razy do roku. A czy w większym mieście, ale niekoniecznie w Xinjiangu, w dowolnym innym mieście Chin. A to, że widuje raz lub dwa razy do roku, no cóż, takich ludzi jest 400 milionów w Chinach. Ta część Chińczyków, którzy nazywa się ich pracownikami migrującymi, to jest 400 milionów ludzi. I wszyscy mają tak samo. Bez względu na to, skąd pochodzą, czy z Sichuanu, czy z Gansu, czy z dowolnego innego miejsca, czy z Mongolii wewnętrznej, czy z Xinjiangu, czy z Xinjiangu, wszyscy mają tak samo. No ale ona tutaj mówi o tym tak, jakby tylko Tybetańczycy mieli tak właśnie. Mieszkańcy Xinjiangu mieli tak właśnie. Oczywiście jest to kłamstwo. Lepszej pracy niż tragarz czy kierowca nie można znaleźć? Pytanie tej niby dziennikarki. Teoretycznie można, a nie ma przepisów, które zamykałyby Tybetańczykom dostęp do wysokich stanowisk. Jedno w praktyce, kiedy pytam moich rozmówców, kto jest ich szefem, odpowiedzieli, oczywiście, że Chińczyk, ktoś z Tybetu, może być najwyżej zastępcą. Przewodnik turystyczny, właściciel straganu, kucharz w gar kuchni, bo już nie jest w restauracji, to są prestiżowe zawody dla Tybetańczyków. Wyjątek stanowi duchowieństwo. W tej warstwie wciąż oni grają pierwsze skrzypce, a posłanie dzieci do klasztoru uważane jest za nobilitację. Więc ustalmy jedną rzecz. Jeśli Tybetańczyk, zakładam, podobnie jak człowiek z Xinjiangu, jak Ujgur, i jedna, i druga nacja niekoniecznie pali się do edukacji. Jeśli jest słabo wykształcony, no to jakie może mieć kwalifikacje, żeby objąć kierownicze stanowisko? Zapytuję. Gdzieś w dowolnym miejscu Chin. Dlaczego niewykształcony lub kiepsko wykształcony Tybetańczyk, obywatel Xinjiangu, miałby mieć preferencje w stosunku do, znaczy na przykład w Szanghaju, w stosunku do rodowitego Szanghajczyka? pytanie. To na to sobie pytanie odpowiedzcie Państwo sam. Bo ja nie jestem w stanie. Mnie przerasta w ogóle samo pytanie. Takie. A o tym oczywiście tutaj się nie mówi, o tym, że Tybetańczycy mają kiepsko im idzie z tą nauką, to dokładnie tak samo jak Ujgurzy. O nich się nie mówi, że nauka to jest dla nich coś co im ciężko przychodzi. No bo to wiecie Państwo, jak się powie prawdę, no to tak. Dalej. A w klasztorze medytacje, usypywanie mandali, dyskusje, proste jedzenie i kontemplacja krajobrazu. Ile jest prawdy w tym popkulturowym obrazku? Brakuje w nim mniej przyjemnych elementów. Klasztory są jednymi z najważniejszych ośrodków oporu, więc od lat znajdują się na celowniku władz. Jedna z najbardziej przerażających scen, jaką widziałem w Tybecie, rozegrała się w pobliżu Dzonghangu, najstarszej buddyjskiej świątyni w kraju, która jest dla tamtejszych wiernych jest tak ważna jak dla nas Jasna Góra. Tuż przed wejściem do niej usytuowano wozy pancerne i brezentowe namioty, obok których stali wojskowi z kałaszami gotowymi do strzału. Podniosłem wzrok i zobaczyłem, że w takiej samej gotowości czuwają na dachach snajperzy. Wyglądali, jakby otrzymali sygnał, że za chwilę w tym miejscu dojdzie do ataku turystycznego, a celowali do ludzi, którzy często po trwającej setki kilometrów pierwszej pielgrzymce w pokonaniu zbliżali się do świątyni. Proszę Państwa, w Polsce jeszcze nie miały miejsca ataki terrorystyczne w pobliżu Jasnej Góry. Trzymajmy się tej Jasnej Góry. Ale miały już miejsce ataki na pielgrzymów udających się na Jasną Górę ze strony lewackich sukinsynów. Tylko że w Polsce lewactwo ruskiego rytu jest pod ochroną, wobec tego nikomu nic się nie stało, żadnemu z tych lewaków. Natomiast w Chinach żadne najmniejsze wystąpienia terrorystyczne czy atak kogokolwiek na kogokolwiek byłby odebrany jako atak terrorystyczny. Proszę nie zapomnieć o tym, że zachód kraju, w szczególności sąsiedni Xinjiang, ale również jeszcze nie tak znowu dawno, bo kilkanaście lat temu w Tybecie miały miejsce ruchawki, więc nic dziwnego. A w tej chwili przecież sytuacja jest jeszcze bardziej napięta, bo Stany Zjednoczone opublikowały, jak Państwo wiecie, raport związany z Tybetem i oskarżający oczywiście władze centralne o wszystkie te łajdactwa, o których tutaj mowa. No i w związku z tym można się spodziewać wszystkiego, prawda? Więc coś nadzwyczajnego? Policja francuska, oczywiście w innej skali to troszkę, ale policja francuska reagująca na te żółte kamizelki, to jaka była? Pamiętacie Państwo? Jak to demokratycznie policjanci francuscy lali pałami tych demonstrantów? Oczywiście wszystko w odpowiednio mniejszej skali, ale dlaczego, skoro tam jest możliwość ataku terrorystycznego, to dlaczego te karabiny maszynowe nie miałyby mieć miejsca? Notabene chciałem Państwu powiedzieć, że ja zrobiłem zdjęcia w 1977 roku, jak wracałem z Wielkiej Brytanii. Zrobiłem zdjęcie w Berlinie Wschodnim, na jednej z tych, mam do dzisiaj to zdjęcie, w Berlinie Wschodnim, na stacji U-Bahn, gdzie właśnie na wieżyczkach byli ci stali żołnierze z CKM-em, z CKM-ami po obydwu stronach tego dworca. Zrobiłem. I co? I nic. I mam to zdjęcie. To dlaczego ta baba mogła nie zrobić? Nie mogła zrobić? Pogadać? Ja mogę powiedzieć, że ja to zrobiłem i że ja to widziałem, a nie tylko widziałem, ale zrobiłem zdjęcie. Wtedy, kiedy aparat fotograficzny, to była coś, rzecz w rękach, zrobienie aparatem fotograficznym zdjęcia stanowiska karabinu maszynowego, to było coś w Berlinie Wschodnim. To było przekroczenie wszystkich możliwych norm, siedziałbym w pace. A ona? Każdy ma tego smartfona i może sobie w każdej chwili zrobić zdjęcie i w ogóle nikt nie zauważy, że robi zdjęcie. A? Rozumiecie Państwo, o czym ja mówię? O tchórzostwie. Ja mówię o polskim tchórzostwie tej baby. Dobra. Ale to tak. Nie będzie. Cytuję dalej. Militaryzacja tylko jeden ze sposobów zniechęcania do religii. Drugim jest propaganda i na przykład zohydzanie miejsc związanych z Pałac Potala, tradycyjna rezydencja lamów, wpisany na listę UNESCO, zdaniem reżimu jest najbardziej reakcyjną, mroczną, okrutną i barbarzyńską budowlą starego Egiptu, starego Tybetu. Oczywiście, że jest. Babo durna. Wystarczy przeczytać to zdanie. Jest najbardziej reakcyjną, mroczną, okrutną i barbarzyńską budowlą starego Tybetu. Tybetu, w którym kasta mnichów po prostu wdeptywała w ziemię tych biednych tybetańskich chłopów. Bo oni musieli tych łajdaków utrzymywać. I co do tego nie mam cienia wątpliwości, że tak jest. Popatrzcie na tę wspaniałą budowlę, zbudowaną w momencie, gdy Tybet po prostu był nie biedny. Tam była nędza. Popatrzcie pod tym kątem na ten pałac. Czy aby nie tak? A więc tu nie chodzi ale to jest, ja się odnoszę tylko do tego pałacu. Chciałem Państwu powiedzieć, że gdyby ta baba zechciała, to by mogła znaleźć nawet w internecie miejsca, w naszym internecie, miejsca, już nie mówiąc o chińskim, miejsca, w których pisze się o obchodach świąt tybetańskich pod pałacem Potala. Pod pałacem Potala. Czysto tybetańskich świąt buddyjskich. To jak to jest? To zniechęcanie do religii. I to tysiące ludzi tam uczestniczy w tym. Jeśli nie dziesiątki tysięcy, nie, raczej dziesiątki tysięcy ludzi. Tysiące, bo widziałem przecież zdjęcia. Ja sam te obchody jakby relacjonowałem za chińską prasą w poprzednich latach. No po prostu ręce i nogi opadają. Ale wiecie Państwo, jak się pisze tekst z określoną tezą, no to jak inaczej można, jak inaczej można to przedstawić. Dobra, proszę Państwa, ja już się zapędziłem. To jest, oczywiście ciąg dalszy nastąpi, jeśli tylko będziecie Państwo mieli ochotę, to zapraszam. Wydaje mi się, że warto, bo ja rozprawiam się z głównym, z tak naprawdę antypolskim głównym, bo to jest antypolski artykuł, bo on nas obraża. Nas obraża dlatego, że my Polacy, ta baba, mówiąc my, ta baba, Polka jedna i druga, te Polki, obrażają Chińczyków. Czy tak się godzi? To powtarzam jeszcze raz. Skoro one obrażają Chińczyków, to dlaczego Żydzi, Niemcy, Rosjanie i inni nie mogą obrażać nas? Dziękuję, kłaniam się i zapraszam na następną część.